Wojtkiewicza żona była w ciąży i chłopak był, nie miał nawet 2 latka. Zabili ją, a chłopak został żywy. Trznieśli słomem, na nią rzucili, zapalili. Temu chłopaczkowi nogi poopalało, paluszki jemu odpadły. Przeżył pod tą matką. Jak zapalili, to tylko nogi mu się spaliły. O co chodzi? Szereg z nas, między innymi Leszek Żebrowski, a inni autorzy, pisaliśmy już wcześniej o mordzie popełnionej na 300 niewinnych mieszkańców Koniuków. W lutym Kongres Polonii Kanadyjskiej przysłał odpowiednie materiały udokumentowane, bo było łatwo znaleźć, bo ci Żydzi mordercy chwalili się w książkach wydanych w Stanach. Ostatnia to była nawet wydana w zeszłym roku. Rich Cohen, Avengers, Mściciele, Nowy Jork, rok 2000, wydawnictwo Alfreda Knopfa. Można bardzo szybko podjąć całą sprawę, no mordercy niektórzy jeszcze żyją. I teraz, co się stało? 22 lutego w Rzeczpospolitej ogłoszono, że pod presją Kongresu Polonii Kanadyjskiej, jak widać, Instytut Pamięci Narodowej bada całą sprawę. Ale czy ktoś z Państwa sobie przypomina, że potem pan Kieres zabrał kiedykolwiek głos w tej sprawie? Nie. Czy w ogóle coś oświadczyli, badają? Tu mają dowody. O Jedwabnym mówiono ciągle, jeszcze podważając, tak pan Kieres robił, dowody dowodzące winy Niemców. On wypowiadał się na temat winy Polaków także w Stanach, co nawet oprotestował poprzedni tymczasowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Grajewski, zastępca naczelnego redaktora Gościa Niedzielnego. Otóż on 3 lipca w Rzeczpospolitej ukazał się tekst Poszukiwanie Narodowej Pamięci, gdzie już duże pisano, że profesor Leon Kieres w działaniach dotyczących Jedwabnego miesza rolę moralnego autorytetu z obowiązkami ważnego urzędnika państwowego. Chodziło o to, że Kieres, rozmawiając ze środowiskami żydowskimi, między innymi w Holokaust Muzeum w Nowym Jorku, już wówczas, w początkach śledztwa, przeprosił za udział Polaków w zbrodni w Jedwabnym. Powtarzał to także przy okazji innych wystąpień. Podkreślał, że przeprosiny wyraża indywidualnie jako Leon Kieres. I tu cytuję dalej Andrzeja Grajewskiego. Czy jednak od objęcia funkcji prezesa IPN-u profesor Kieres ma prawo składania deklaracji wyłącznie we własnym imieniu? Od potrzebnych w tej sprawie aktów ekspiacji są Kościół, prezydent RP i premier, a nie prezes IPN. No proszę Państwa, ja myślę, że to jest przerażające, co zrobił pan prezes Kieres dotąd w tych sprawach. Ja myślę, że jest to przykład wyjątkowo niekompetentnego, nieodpowiedniego człowieka na to stanowisko. Ja przypomnę, że w Bibliotece Narodowej, potem jak mi powiedzieli moi słuchacze z Wrocławia, bo jeździłem teraz po Polsce, że pan Kieres ma bardzo ubogi dorobek. Patrzę w Bibliotece Narodowej, a tam jedna jedyna książczyna i to socjalistyczna z 78 roku. Zalecenia RWPG, Leon Kieres, zalecenia RWPG w sprawie koordynacji narodowych planów gospodarczych i ich realizacja w PRL-u. No, każdy z nas, profesorem Benderem, ma ponad 20 książek. Dla nas tutaj jeszcze taka książczyna i to jest niepropagandowych, a tu o RWPG. Wychwalanie RWPG, która była obrożą na naszych szyjach, on to robił we Wrocławiu, kiedy tam w pobliżu na wybrzeżu te statki polskie za bezcen sprzedawano Rosjanom, to się nazywało RWPG, on wychwalał coś takiego i człowiek z taką tradycją propagandystyczną, z takim niskim dorobkiem, teraz znów on szybciej decyduje o winie Polaków i jak raz się zaczął wypowiadać, to wszystko, co nie pasuje, to odrzuca i po prostu...
A może by tak, panie profesorze, zaprosić pana Leona Kieresa, żeby nam objaśnił, w jaki sposób mamy teraz odzyskać te miliardy dolarów straconych w rublach transferowych, które do dzisiaj już są nie do odzyskania.
No właśnie, jakby on proponował to odzyskać. Bardzo, ojcze, to bardzo ciekawy pomysł, że właśnie jako specjalista od RWPG Niech nam wyjaśni, tak chwalił, to, tak jest. To będzie znakomity pomysł, ale teraz zwróćmy uwagę na to. Przecież na czele takiego Instytutu Pamięci Narodowej powinien stać albo historyk z bardzo dużym dorobkiem, doświadczeniem, wnikliwością podejścia, umiejętnością rozróżniania wśród różnych sprzecznych świadectw, albo bardzo dobry prawnik, ale od spraw dochodzeniowych, od spraw badań przestępstw, ale nie prawnik gospodarczy, to jeszcze specjalista od RWPG. No więc mamy teraz dalej, czytam niedawno tegoż pana Kieresa, żeby było widać jaka stronniczość. Wywiad z nim w Gazecie Wyborczej i on znów mówi, ale przecież te polskie dzieci cieszyły się na karuzeli wtedy, kiedy w getcie umierano. Otóż ja przypomnę i tutaj jest, bo jest to kłamstwo. Niestety wymyślił to szanowny poeta Czesław Miłosz i wymyślony fakt poetycki, potem jest powtarzany, wyszkalować Polaków. Otóż polecam wszystkich, powtarzam, teraz to powtórzę, tekst nikogo innego, a Władysława Bartoszewskiego. Jak wiadomo, nie przepadam za nim, bardziej, że uważam, że jest niemy w sprawach antypolonizmu, że w ogóle w sposób niegodny spełnia funkcję ministra spraw zagranicznych, ale kiedyś pisywał też dobre rzeczy i nawet nieraz sensowne. Otóż Władysław Bartoszewski napisał w zeszytach historycznych paryskiej kultury z 1985 roku, zeszyt 71, tekst recenzję Wierny Krajowi o pamiętniku kuriera Lerskiego. I pisze tam, otóż wózki zastygłej w bezruchu karuzeli. I tak Lerski pisał, że była zastygła bez ruchu w czasie walk w getcie. I komentuje Bartoszewski. Tak było. Karuzela była nieczynna od chwili wybuchu walk w getcie. To jak to? Pan Bartoszewski tak dobrze to pamiętał. W 85 roku, jeszcze raz podkreślam, zeszyty historyczne paryskiej kultury. Zeszyt 71, bo to warto, że Wierny Krajowi. I wtedy pamiętał i wiedział, a dlaczego nie prostuje tych kłamstw teraz. Tyle lat, ostatnio coraz więcej się kłamie na ten temat, a pan Bartoszewski milczy. No więc i teraz dalej jest natomiast co innego. Oskarża się polskie dzieci, że cieszyły się na karuzeli wtedy, kiedy w getcie ludzie umierali, a ja tu czytam Rzeczpospolitej właśnie tekst ktoś napisał, jak przypominał, że było w getcie kino Femina, gdzie odbywały się przedstawienia operetkowe, rozrywkowe, a ileż było lokali rozrywkowych. Proszę zajrzeć do opisów z tamtych lat i co pisze Ringelblum, że ludzie, że wychodzili bogaci Żydzie z tych lokali, potykali się o trupy swoich kolegów ubogich właśnie ten. I dlaczego oskarża się Polaków? Przyjrzyjmy się tej hańbie domowej. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, mówiłem o zbrodni w Koniuchach nieukaranej, a zbrodnia w Nalibokach. Otóż w Nalibokach żydowscy partyzanci wymordowali razem dokładnie 127 ludzi samoobrony chłopskiej, związanej zresztą z Armią Krajową, którzy bronili tą wieś przed rabunkami. I ja mam tutaj tekst, znów polecam, proszę, z lewicy, z tamtej strony, z Wyborczej, magazyn Gazety Wyborczej, 15 listopad 1996, Jacek Hugo Bader, a rewolucja to miała być przyjemność. I o dziwo, w tym tekście, na który niewiele osób zwróciło potem uwagę, a szkoda, był opis, jak zachowywali się niektórzy partyzanci żydowscy. Niektóre oddziały, dowódcą tego oddziału był słynny partyzan żydowski Anatol Czyltuwia Bielski, drugim oddziałem dowodził Szolem Zorin. I co to był? Grupy rabusiów i tyle, mówi Boradyn, którzy brali od kogo popadnie i co popadnie. Jedzenie, dziecięce ubrania, pościel, łyżki, widelce, kosztowności. Ludzie chowali przed nimi, co się dało. Ci od Zorina byli straszniejsi od Rosjan. Od Szolema Zorina. To była wyłącznie partyzantka żydowska. I komentuje. Ci od Zorina byli straszniejsi od Rosjan. Rąbali, bili. Ludzie strasznie się ich bali. Rosjanie brali tylko żarcie, oni wszystko. Gdzie indziej czytam w tym tekście. U nas prawie połowa to Żydzi byli, ale co to za partyzanci? Grabili tylko i gwałcili. No i w Dalibokach wyrżnęli 127 ludzi z samoobrony. Wszyscy mówili, że na Liboki zrobił Bielski. I teraz pytanie, dlaczego nikt nie przeprasza Polaków za tą rzeź w Nalibokach? Dlaczego te rzeczy są zapomniane? Dlaczego nie przeprasza się Polaków za tyle zbrodni dokonanych w UB po wojnie, dokonanych, jak wiemy, pod na zlecenie takich osób jak Berman, Fejgin, Różański, Brystygierowa. No i myślę, możemy jeszcze mnożyć, bo zbrodnie były tego typu przypadki, bo zbrodnie były nie tylko na Polakach. Mogą Węgrzy przypominać, jak odczuli rządy żydowskich komunistów Rakosiego i Gerego, aż wywołali powstanie węgierskie. Dlaczego teraz robi się to wszystko? Dlaczego ma dojść do tak żałosnego spektaklu w Jedwabnem? Ja myślę, że jest kilka powodów, bo z jednej strony mamy takiego prezydenta RP, który zamiast przepraszać w imieniu komunistów za te zbrodnie, które dokonała jego formacja w przeszłości, za tyle zbrodni wobec Armii Krajowej, za zbrodnie wobec robotników Poznania, wobec robotników Wybrzeża, wobec duchownych takich jak ksiądz Popiełuszko, Suchowolec czy Niedzielak,
Roman Kotler,
czy Zych, zamiast przepraszać za tamte zbrodnie, to on woli odwracać uwagę. Najlepiej to, żeby się ta odpowiedzialność rozmyła, to atakować cały naród. To jest tak przyjemnie przepraszać w imieniu narodu, by nie musiało się przepraszać za zbrodnie swojej formacji. Ale teraz powiedzmy, dlaczego jeszcze doszło do ma dojść do tych tak haniebnych dla Polski, tak godzących w naród przeprosin. Bo mamy takiego ministra spraw zagranicznych, który nie broni dobra Polski, który zawsze jest gotów gonić za zaszczytami, łącznie takimi jak medal imienia Stresemana, niemieckiego najgorszego rewizjonisty ministra w lat 20. Ja podkreślałem, że pan Bartoszewski przyjął kilka lat temu z Niemiec w swojej pogoni za zaszczytami medal imienia Stresemana. Otóż Streseman był najgorszym rewizjonistą niemieckim, który dążył do izolowania Polski. Był gorszym od Hitlera pod tym względem, bo Hitler chciał korytarza i Gdańska, a Streseman chciał korytarza, Gdańska, całego polskiego Pomorza, całego polskiego Śląska. No więc mówię, jak ktoś łatwy był na takie medale, to jeszcze parę zostało, medal Hakaty, Suworowa, Bismarka i tak dalej. I kolejna rzecz, dlatego, więc mówię, taki prezydent, taki minister spraw zagranicznych i taki prezes Instytutu Pamięci Narodowej, autor wielkopomnego dzieła zalecenia RWPG, Leon Kieres. Tyle może na wstępie, bo jeszcze tych spraw jest dużo więcej, ale ja myślę, że czas najwyższy, żebyśmy przypominali o zbrodniach popełnionych na Polakach. Jest, żeby nie uległy zapomnieniu. Zbrodnia w Koniuchach. Każdy Polak powinien o tym pamiętać. Zbrodnia w Nalibokach. Te zbrodnie popełnione przez Żydów w UB. Zbrodnie w Świętochłowicach popełnione przez Morela. I także o zbrodniach popełnionych na Polakach przez Rosjan sowieckich, przez ukraińskich ludobójców, a równocześnie, żebyśmy przypominali z tych wszystkich narodów, ludzi uczciwych, którzy pomagali Polakom i tych Polaków żydowskiego, rosyjskiego, niemieckiego pochodzenia, którzy szli z Polakami razem i walczyli o Polskę wtedy, kiedy było to niewygodne. Żebyśmy przypominali choćby nazwisko zwykłego Polaka o nazwisku Gering, który nie chciał przejść na Furtwängler i za to został zabity. Słynnego biskupa ewangelickiego Bursche, który pozostał wierny Polsce. Ale sam fakt, że tylu generałów, dowódców, no, tacy jak admirał Unruk, byli kiedyś niemieckiego pochodzenia, wytrwali przy Polsce. Żebyśmy przypominali tak piękne postaci jak Marian Hemar, wspaniały Polak, polski patriota, Żyd, tak. Polski Żyd, herszeles polskiego pochodzenia, ale który...
antykomunista.
Tak, ale antykomunista, który w Timesie brytyjskim z oburzeniem protestował przeciwko temu, że Żydzi uciekając z armii Andersa mówili, że dlatego, że to z powodu antysemityzmu. On napisał do Timesa, oni uciekają nie z powodu rzekomego antysemityzmu, tylko dlatego, bo są leserami i nie chcą walczyć za Polskę. Żeby przypomnieć innego wspaniałego Polaka pochodzenia żydowskiego, niezłomnego z Londynu, tak jak Hemar Mieczysława Grydzewskiego. Jego książkę Silvalerum, wydaną w Gorzowie Wielkopolskim, jakże proszę o drugie wydanie. Ta książka się rozpada. Dlaczego? Nikt jej nie reklamuje. Bo Grydzewski, redaktor naczelny Wiadomości, ogromnie ostro krytykował Żydów antypolaków. Bo on czuł po polsku i wierzył w Polskę. Tych ludzi musimy przypominać i skończyć i takich jak Finkelstein, który teraz występuje przeciwko szantażystom żydowskim. Jeśli będzie wreszcie w Polsce myślący po polsku sejm, to tego profesora Finkelsteina trzeba zaprosić i uczynić honorowym obywatelem Polski za to, że walczy przeciwko obdarciu biednej Polski. Takich Żydów należy cenić i takich bronić, ale nie Żydów antypolaków typu Izraela Gutmana, którego dzięki panu Bartoszewskiemu i MSZ-owi dano we wstępie do wydanego po angielsku i rozsyłanego po ambasadach i konsulatach wyboru bardzo tendencyjnego tekstów o Jedwabnym, w którym wybrano głównie teksty atakujące Polaków i mówiące o polskiej winie. I co najlepsze, do takiego wyboru dano wstęp pana Izraela Gutmana, opluwający profesora Tomasza Strzembosza. W najnowszej Więzi Czerwcowej czytamy tekst profesora Strzembosza, który protestuje przeciwko opluciu go w tym wyborze dokonanym przy udziale więzi. I właśnie redakcja się tłumaczy, że nie mogła dać profesorowi Strzemboszowi możliwości ustosunkowania się do wstępu poniewierającego go z błotem ze względów redakcyjnych. Tłumaczy się po angielsku wybór bardzo tendencyjny, szkodliwy dla Polski, którym poniewiera się z błotem, opluwa polskiego profesora we wstępie. I to wszystko rozpowszechnia MSZ. W jakim kraju my żyjemy?
No i co za więź? Na kłamstwo z kim za więź ma być? Nie wiem po prostu, co za więź jest. No ale cóż, panowie profesorowie, no takie nastały czasy. Zresztą dzisiaj na Jasnej Górze ojciec Podprzor powiedział, Polska jest w trudnym czasie, ale my nie możemy się poddawać, prawda? Nie można upadać.
Były gorsze czasy. Ojcze, byliśmy, ja jako historyk mówię, mieliśmy noc paskiewiczowską, murawiewowską i było tylu Polaków gotowych do ryzykowania nawet po takich represjach jak murawiewowskie, to jest obowiązek wobec nas. Musimy czuć się ogniwem w łańcuchu pokoleń. Oni szli i szli ci jak kamienie na szaniec w czasie wojny. Od nas dużo mniej się wymaga. My nie musimy ryzykować życiem, ale na Boga ryzykujmy naszym czasem osobistym. Mówię, poświęcajmy ten czas, a nie jest tylu leniwych osób, które nie stać na poświęcenie się na walkę z taką intelektualną, umysłową i pracę wytężoną dla kraju, który jest zagrożony. Dlaczego to jest dla nas wstydem i hańbą teraz, że tacy jak Gross mogli mieć tylu klakierów i że tak powoli budziło się przeciwdziałanie. No teraz już zaczyna być naprawdę dobrze, jeśli chodzi o to przeciwdziałanie, ale sam fakt, że to z takim, być może pan prezydent Kwaśniewski by nie zdecydował się na to Jedwabne, gdyby od początku była dużo ostrzejsza kontra ze strony środowisk naukowych, historyków, a oni, zbyt wielu z nich zwlekało, zbyt wiele innych osób. No i mamy to, co mamy. Teraz trzeba nadrabiać.
A zatem bierzmy się, nie bądźmy tylko jakimiś biernymi konsumentami mass mediów, czy też tych różnych spraw, ale my przede wszystkim twórzmy to, bo jeżeli no za sprawę oceniania historii zawiera się jakiś tam socjolog miernej jakości, tak wnioskuję z opinii pana
prezydenta. To znaczy ja uważam, że ten socjolog jako socjotechnik to jest bardzo zręczny, natomiast gdy się bierze za tematykę historyczną, o której nie ma lepszego pojęcia, to tu jest ogromna bierność. Ja się nie pcham do socjologii czy do ekonomii, podobnie profesor Ryszard, bo po prostu to są dziedziny wymagające wymagające długiego przygotowania. Jeśli ktoś zmienia kolory i nagle przeskakuje do innej tematyki, mu się wydaje, że będzie na tym arcyspecjalistą, no to to jest wielka pomyłka. Jeszcze kiedy to robi równocześnie z ogromnie tendencyjnym podejściem, bo gdyby ten człowiek równocześnie dbał o obiektywizm, to byłoby, no, to byłoby co innego.
No i z drugiej strony specjalista od ekonomii radzieckiej, z której żeśmy się wyzwolili, ale po której 7 milionów dolarów dziennie musimy płacić odsetek od długów, zabiera się za pamięć narodową.
Ale ojcze, kto go na to stanowisko wybrał? Jakie układy zdecydowały, że pana Kieresa, bliskiego Unii Wolności, przeforsowano tak, że z poparciem AWS-u na to stanowisko i teraz doprowadziło to do takich już niepowetowanych być może szkód dla Polaków. Te jego wypowiedzi w Stanach jako prezesa Instytutu Pamięci, jak to widzisz, Ryszardzie Gość?
Drodzy słuchacze, pan profesor Jerzy Robert Nowak powiedział tyle, że właściwie moglibyśmy już przejść do dyskusji. Ale jeszcze uświadomimy sobie parę spraw. Za dwa dni miasto Jedwabne będzie przeżywało specyficzne, trudne dla siebie chwile. 10 lipca tego roku. Będzie cała Polska, czy znaczna część Polski, przynajmniej medialne środowiska, zwracały uwagę na to miasto, o którym jeszcze niedawno tyle w taki sposób nie pisano. W tym dniu, 10, za dwa dni, sprawujący urząd prezydenta, Aleksander Kwaśniewski, będzie przepraszał w imieniu narodu polskiego, w imieniu nas wszystkich. Z góry już wiele osób pisze, proszę nie przepraszać w moim imieniu, proszę przepraszać we własnym imieniu lub, jak tutaj powiedział profesor Robert Nowak, w imieniu formacji komunistycznej towarzyszu prezydencie Kwaśniewski, której jest od samego początku był wiernym sługą. Nie w imieniu narodu za to, co się stało. Naturalnie śmierć wielu, do dzisiaj nie wiemy ilu obywateli polskich wyznania mojżeszowego, którzy zginęli w Jedwabnem, nie wiemy ilu, dlatego że przerwano eksmisję, ekshumację, dlaczego? No dlatego, że żyjemy obecnie od kilkunastu tygodni czy paru miesięcy w państwie teokratycznym. Podlegamy prawu religijnemu, nie religii rzymskokatolickiej, lecz religii mojżeszowej. Rabin z polskich, rabini z innych krajów decydują, jak ma być wprowadzane w życie polskie prawo, prawo suwerennej Polski. Teokracja religii mojżeszowej nastąpiła tutaj u nas w sposób widoczny. Zamkniętą ekshumację przerwaną dlatego, żeby uczynić zadość tym wymogom tej religii w odniesieniu do prawa naszego u nas kraju obowiązującego. I efekt tego, że nie wiemy właściwie, oczywiście nawet jedna śmierć jest godna współczucia i ubolewania, ale należałoby wiedzieć. A poza tym ekshumacja, nawet ta częściowa, wykazała, że tutaj przepraszać powinni przede wszystkim Niemcy. Znalezione zostały łuski, znalezione naboje niemieckich oficerów. To za sprawą Niemców dokonało się to wszystko, co miało miejsce 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem. Ten mord na obywatelach polskich z pochodzenia żydowskiego. I przepraszam, a dlaczego towarzysz prezydent Kwaśniewski nie poprosił, czy nawet nie zobligował prezydenta z Niemiec do przybycia i przeproszenia, bo przecież to za sprawą Niemców w Jedwabnym wymordowane zostali Żydzi. Za sprawą Niemców badania dalsze naukowe wykażą, ten wkład Niemców, jak to się dokonywało za sprawą Niemców. Ale to nie podlega najmniejszej kwestii. Ba, wiadomo, że prezydent powiedziałby, że dziękuję za taką propozycję. Chciałbym też zapytać pana prezydenta, czy podniesie również sprawę heroizmu jedwabnego, heroizmu tamtych Polaków, którzy w czasie obu okupacji tak dzielnie o niepodległość walczyli, ginęli. O tym heroizmie, o którym napisał świetny artykuł nasz dzisiejszy prelegent, pan profesor Jerzy Robert.
W niedzieli.
W katolickim piśmie w Częstochowie wydawanym w niedzieli. Heroizm niepodległościowy. Tak samo heroizm ratowania Żydów. To przecież Wasserstein, ten świadek, który tylko echo później oddaje, ukrywany w tym czasie, gdy tragedia był przez Polaków. To później ten złodziejaszek, o którym wspominał pan profesor Robert Nowak, zanim go za to złodziejstwo zesłano poza kraj, on był również ukrywany przez mieszkańców Jedwabnego. Ukrywano wielu, wielu innych. Ukrywano wielu innych. No to był heroizm, heroizm walki o niepodległość i ratowania bliźniego, bo każdy zrozumiał z Polaków katolików, że i Żyd jest bliźnim, dlatego ratowano. Heroizm niepodległościowy. Niedawno teraz ukazało się wspaniałe wydawnictwo, drodzy słuchacze, dwa duże, ogromne tomy, Polskie podziemie, na terenie zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, Warszawa-Moskwa 2001. I tam mamy te informacje, jak aktywne w walce o wybicie się ponowne na niepodległość było Jedwabne i okolica. Mówiliśmy poprzednim razem, zwłaszcza profesor Robert Nowak, o tym bohaterskiej walce na uroczysku Kobielno w czasie okupacji sowieckiej. Ale wcześniej weźmy słynna obrona na początku września, słynna obrona Wizny, Polacy, również mieszkańcy i Wizny, i Jedwabnego walczyli z ogromnymi siłami Guderiana. Uroczysko Kobielno. 23 czerwca pismo do Ławrentia Berii o godzinie 8 rano zdobyte. Zabito 9 osób, 7 wzięto żywcem. Znaleziono listę członków organizacji z 22 marca 1940 roku, sprzed 3 miesięcy, w których liczba organizacji członków wynosi 79, organizacji przestępczej, niepodległościowej, polskiej. Ciała zabitych przewieziono do Jedwabnego, jak również aresztowanych do Jedwabnego w areszcie osadzono. W areszcie komunistycznym, którego strzegli również komuniści żydowskiego pochodzenia. Następne pismo do Berii i Mołotowa. Z dokumentów wynika, że organizacja terrorystyczna z uroczyska Kobielno nosiła nazwę Partyzantka. Przypuszczalnie w ogóle było Partyzantka, a ci nawet tej organizacji dali nazwę Partyzantka, bo później w spisie organizacji takiej organizacji nie ma. Kieruje nią, błędnie napisano, Kurski, to był Józef Burski, pseudonim Szulak i Grzmot. Zlikwidowana banda rozstrzelała aktywistów bolszewickich, zanim tych partyzantów Polaków walczących bolszewicy w tym Pobieldzie rozbili. Ta przez nich nazywana banda rozstrzelała Stanisława Bryla ze wsi Burzyn w rejonie Jedwabne i Lejbę Guzowskiego, dyrektora szkoły żydowskiej, a także Rosjan, milicjantów Sokołowa i Świbowsko, nie wiadomo jakiej narodowości i wiary. A więc ogromne bohaterstwo. Rozkaz na przykład tegoż dowódcy Józefa Burskiego, Szulaka, w którym on stwierdzał, rozkaz rozesłany, przekazany partyzantom, rozesłany ludności Jedwabnego i okolicy, w którym on stwierdzał, nie jesteśmy organizacją, nawet nie związkiem, jesteśmy częścią Wojska Polskiego. Cóż to przypomina nam, drodzy słuchacze? Przypomina nam Hubala. Pamiętamy film o Hubalu. Wiemy, prawda, kim było to Wojsko Polskie Hubala. Tak samo i tutaj. Ci bohaterowie z uroczyska Kobielno, wymordowani przez bolszewików, występowali jako część Wojska Polskiego. W tym piśmie, rozkazie było powiedziane, że walczymy, że walczą oni, bo rząd bolszewicki razem z naszym odwiecznym wrogiem, diabłem Hitlerem, musi zginąć. Walczymy, bo rząd bolszewicki razem z naszym odwiecznym wrogiem, diabłem Hitlerem, musi zginąć. Jakżeż patriotyczne uniesienie, jakże patriotyczna, niepodległościowa motywacja. Dalej rozprowadzano odezwę ulotkę.
Może tylko, profesorze, może jedno tylko zwrócimy uwagę, ponieważ porównał pan profesorze tą walkę z Hubalem, ale Hubal to była elitarna formacja, właśnie przed wojną już znakomite olimpijczyki. Wszyscy o nim niemal wiedzą. A tu według danych między innymi Krzysztof Jasiewicz publikował razem w całym podziemiu w okręgu jedwabieńskim było 1500 osób. Pan powiedział, panie profesorze, data 23 czerwca. Kiedy to było? To przecież było już po upadku Francji. Oni walczyli w tak beznadziejnej sytuacji.
Już po upadku Paryża, prawda? Już
i mieli jeszcze ochotę walczyć.
Jeszcze chcieli, nadzieję. I zaraz sobie powiemy, jacy to ludzie. Tak jest. To nie byli oficerowie dyplomowani, tak jak, prawda, Hubal. To byli prości ludzie. Za chwilkę będzie mowa i będą dziwić bolszewików. Organizacja Burskiego, Szulaka, Grzmota zarejestrowano, prawda, że w swoich szeregach miała 435 członków z nią związanych. 435, w tym 6 oficerów, 6 tylko, 57 podoficerów. Każdy z członków nosił pseudonimy. Uzbrojenie, karabiny maszynowe mieli, karabiny zwykłe, rewolwery, granaty, broni biała. Mieli przygotowaną listę zdrajców ojczyzny, komunistów, którym wysyłano ostrzeżenia, wydawano wyroki. To jedna grupa, o której już dzisiaj sporo wiemy. Tam ta z uroczyska z Kobielno. Ale z tego wydawnictwa teraz dopiero, które się ukazało, dowiadujemy się, że w rejonie Jedwabnego, w miejscowości Kąty, też w piśmie do Berii, donoszą, że 24 sierpnia 1940 roku o 7 rano rozbito bandę złożoną z 6 osób. Oni bandę nazywają, przecież to najlepsi z najlepszych walczący partyzanci polscy. Zabito 2 osoby. Bolesława Moszczarskiego ze wsi Kąty i tutaj rozpacz, biedniak, prawda? Bo nie wiem, czy drogi słuchacze pamiętacie, że w systemie bolszewickim dzielono na kułaków, średniaków i biedaków. A więc tutaj im w głowie się nie mieści, że ten Moszczarski był biedniakiem, prawda? No i walczył. Żywcem wzięto 4, między innymi Bolesława Rogowskiego, też z tej miejscowości Kąty, chłop średniak, a też przeciwko bolszewikom występuje. Zdobyto 2 karabiny, 1 granat, naboje. Pytam, czy sprawujący urząd prezydenta będzie mówił o heroizmie tych Polaków, którzy właśnie oddawali swoje życie po to, żeby Polska od bolszewików była wolna? Czy będzie tylko mówił o tych supozycjach, urojeniach, że jedynie należy się godne uczczenie tych ofiar, które padły za sprawą niemiecką, zginęły wówczas Jedwabnem. Pamiętajmy, że ci ludzie przeszli gehennę w więzieniach sowieckich. Drodzy słuchacze, z wielu relacji, nawet w to, co bajkopisarz Jan Tomasz Gross podaje w swoich, prawda, bajaniach, wiemy, jak w więzieniach wysyłano do więzienia w Łomży. W Łomży było jedno z cięższych więzień, drugie takie, prawda, nieco większe, było w Mińsku, tym dzisiaj białoruskim. W więzieniu w łomżyńskim tych więźniów katowano. Sam jako dzieciak, Niemcy otworzyli to więzienie, widziałem, chodziłem, chodziliśmy, przeskakiwało się stosy trupów. Wypisane były religijne i patriotyczne hasła krwią na murach. Zaraz po otworzeniu, gdy ci się wybili na wolność, gdy początkowo chcieli wyjść już 22 czerwca rano, nie udało się, bo z powrotem spędzili strażnicy, wśród których byli strażnicy również i żydowscy, to dopiero później, gdy szpica niemiecka się zabiła wieczorem, ci więźniowie umknęli, poszli do swoich miejscowości i nie reagowali, nie odreagowywali. Oni przede wszystkim chcieli sami dojść do siebie. I trzeba zwrócić uwagę, ja na to wskazuję, że 10 lipca bez siły sprawczej niemieckiej nie miałby miejsca, bo gdyby była jakieś odwetowe działania, one by nastąpiły zaraz po 22 czerwca, 23, 4, 5. U Polaków w naszej romantycznej, z jakimś w porywczym naturze, nieodsłowianym ogniem, nie odkładano by to za 3 tygodnie dopiero. A więc weźmy to pod uwagę, jeśli chcemy solidnie badać materiały i źródła. Wywożono na Sybir. Przecież 2 dni wcześniej, przed atakiem sowieckim, 20 czerwca, była jedna z większych wywózek. Wywożono w tych Polaków, wiemy, że atak niemiecki spowodował przerwanie niektórych konwoi. Część wagonów przy lokomotywie pojechała dalej, powiozła ich na Syberię. Część została tutaj. Wieziono ich na Syberię. Wiemy, jak tam ginęli na Syberii. Przecież całe rodziny, małe dzieci były mordowane, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio przez tamtejsze warunki klimatyczne w zimie, czy też lato w upał.
No i morderczą pracę.
Morderczą pracę później, ale przez sam transport. Tu przywołam mojego znajomego profesora Tadeusza Przeciszewskiego, tata, ojciec pana Marcina Przeciszewskiego, dzisiaj dyrektora Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jak on mi opowiadał, gdy wieziony na Sybir, w wagonie stłoczeni, gdy pytano w przystankach, Miorcich jest? Odpowiadali, Miorcich nie. Dlaczego? Dlatego, żeby mogli więcej strawy dostać na ten czas i dopiero gdy ten martwy już nie wytrzymywał, wtedy dopiero go oddawano, bo już nie można było tego trupa w pozycji jakiejś należytej, która by wykazywała, że jest wśród żywych, przetrzymać. W takich warunkach, jakie to było mordowanie Polaków, jak ci Polacy mogli patrzeć na innych obywateli swoich polskich, rozstrzeliwano i komunistów Polaków, ale jak można, czy można było specjalną troską otoczyć komunistów żydowskich, którzy chełpili się, nie wszyscy, ale wielu z nich, tym, że należeli do pierwszej kategorii obywateli, a przynajmniej drugiej, na pewno nie do trzeciej, tak jak większość obywateli Polski wyznania rzymskokatolickiego, czy w ogóle chrześcijan. Więc zwracam uwagę na tę gehennę tych Polaków. Ale naturalnie, byli wspaniali, to co mówił profesor Robert Nowak. Sam pamiętam jako dzieciak, w mojej rodzinnej miejscowości, jak taki Pietruszka, który wierszem gadał, opowiadał różne pieśni, różne utwory.
Miejscowy Żyd
właśnie, Pietruszka, którego że 33. pułk wróci do Łomży. Sowieci, ten wielkorządca sowiecki, Turlejski, mąż Marii Turlejskiej, tej historyczki, prawda, swoistego kroju, oni go zamykali i wypuszczali. No, między innymi dlatego, że tak myśmy uważali, że był Żydem, że nie mogli go tak od razu mocno potraktować. Wypuszczali go. Za Niemców to samo śpiewał, prawda, 33. pułk wróci do Łomży i został przez Niemców zastrzelony. Chwała też takim obywatelom polskim wyznania mojżeszowego. Czy będzie sprawujący urząd prezydenta Aleksander Kwaśniewski podnosił tę wagę tego współdziałania polsko-żydowskiego w Jedwabnem? Przecież sam ten rabin Baker z Nowego Jorku opowiadał, i to praca podawała, Rzeczpospolita i inne, że przypominał sobie, jak ówczesny proboszcz ksiądz Szumowski razem z rabinem Jedwabnego chadzali na spacery, w przyjaźni, dyskutowali na tematy teologiczne i tak pięknie, niemalże sielsko układały się warunki. I czegoż właśnie Szumskiego dzisiaj wiemy, że również z inspiracji komunistów żydowskich za związki z tym uroczyskim Kobielno zamordowano. Tutaj jest obecny proboszcz ksiądz Edward Orłowski, doszedł nawet do dokumentów sowieckich, które mówią o jego tragicznej śmierci. Ale chcę wspomnieć, Jedwabne ma te tradycje. Czyż jest Polak bardziej zasłużony dla ratowania ludności żydowskiej w getcie warszawskim jak ksiądz Marceli Godlewski? Nie ma. On razem z wikarymi swymi zamknął się w getcie. On pomagał Żydom, on pomagał w ich przechodzeniu na stronę drugą. On tak długo, jak Niemcy go siłą nie wyprowadzili, robił wszystko, co możliwe, żeby ludności żydowskiej z pomocą. Ludwik Hirschfeld, wielki badacz krwi królestwa, Instytut jego imienia jest w Wrocławiu, powiedział, że jeśli kto może być świętym, to może być właśnie ksiądz Godlewski. Powiedział to Żyd Hirschfeld, który widział naocznie ten heroizm pomocy dla swego narodu ze strony księdza Godlewskiego. Ale on był jedwabnym księdzem. On przedtem był...
Ale profesorze, może tu dodam, ponieważ mówisz o Hirschfeldzie. Tak. Jest skandalem, że jego znakomita książka, Historia pewnego życia, która miała kilka wydań, wspomnienia jest teraz przemilczana. Tak. Dlaczego? Bo on był tak identyfikujący się z Polakami, tak patriotyczny i uczciwy, a równocześnie bardzo ostro krytykował antypolskie manipulacje części Żydów, ostrzegał, pisząc w 1943 roku, że pewno Niemcy po wojnie się wykupią, nawet zrobią ministrem spraw zagranicznych Żydów.
Kogoś z naszych
A w liście do Jerzego Borejszy w 1947 roku ubolewał, że niektórzy Żydzi bardziej nienawidzą Polaków niż Niemców i to jest straszne i że oni stosunki polsko-żydowskie. To jest książka przemilczana i myślę, że warto będzie dzisiaj nawet też się zastanowić nad przemilczanymi w Polsce książkami uczciwych Żydów lub Polaków żydowskiego pochodzenia. Przemilczanych dlatego, że pisali pod prąd tej nienawiści antypolskiej, jaką niektórzy próbują ciągle forsować.
A ksiądz Józef Kębliński, proboszcz później po zamordowaniu księdza Szumowskiego w tymże Jedwabnym. Proboszcz ludzi, którzy przeszli Gehennę, nie tylko więzienia łomżyńskiego, ale więzienia w Mińsku. Drodzy słuchacze, było parę artykułów, niewiele, o tragedii właśnie Polaków w tym więzieniu, Polaków głównie umieszczonych, gdy władze sowieckie w Mińsku, straż tamta, wiemy również, że byli wśród tych strażnicy żydowscy, gdy wydawało się im, gdy Niemcy zaatakowali 22 czerwca Związek Sowiecki, że tych więźniów polskich przetransportują do Rosji. Wielki ciąg tych więźniów szedł, ale widzieli dalej, że to jest niemożliwe i w tak zwanym Czerwieńcu, miejscowość kilkanaście czy dwadzieścia parę kilometrów od Mińska, tych więźniów poukładano, powiązano i rozjeżdżano ich traktorami i zabijano. W ten sposób uciekali osoby, które mogły uciec po brzegach, prawda, tego transportu. Wiem tak, bo mój dalszostryjeczny brat właśnie w ten sposób z tego więzienia umknął, później walczył w świdrach Avisa w podziemiu narodowym i jako ostatnia egzekucja niemiecka Jana Bendera z 7 na 8 czerwca 1944 roku dokonana w tych świdrach Avisa. Ten ksiądz Kiembliński właśnie w tych takich warunkach wskazywał ludziom, że jednak no, trzeba ratować tych naszych braci odmiennego wyznania. I drodzy słuchacze, już wspominałem, napisałem o tym w tygodniku Głos, że gdy to, tutaj wspomniał profesor Robert Nowak, gdy przed frontem cofając się, znalazłem się wraz z rodziną w Jedwabnem, jako 12-letni najstarszy, po kanonadzie nocnej z 17 na 18 stycznia wyruszyła ofensywa sowiecka, wcześniej zatrzymana z racji powstania warszawskie z Nadnarwi. Gdy kanonada zrzuciła z domu po szycie przy rynku w Jedwabnem, wtedy wyszedłem jako dzieciak zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyłem, że są 2-3 wozy pancerne bolszewickie i grupka osób i ksiądz nasz ksiądz. A więc zrzuciłem wiadomość, zwróciwszy, że jeśli są bolszewicy i jest ksiądz, to co bolszewicy mogą robić? Tylko aresztować księdza. I taka wieść krążyła później błędna przez cały dzień, aż do popołudnia czy wieczora. A to się okazało, że ksiądz Józef Kiembliński, o którym tenże bajarz dobrego słowa nie pisze, Jan Tomasz Gross, ten człowiek, ten kapłan, przekazał, bo szpicy sowieckiej, bo przecież mogła się wycofać, mogli znów wejść Niemcy, tych Żydów, którzy ukrywali się i to tutaj w środowisku gdzieś najbliższym rynku. O tym się zapomina. Podnosi się tego jednego Wassersteina, czy tego drugiego, prawda, który gdzieś tam za złodzieja został, prawda, właśnie wyrzucony. A więc to są te rzeczy. Pytam, czy o tym heroizmie ratowania ludności żydowskiej w Jedwabnem, czy prezydent będzie mówił, czy będzie mówił o heroizmie tych prześladowań, w których brali udział również przedstawiciele komunistycznego środowiska żydowskiego. Mam wątpliwości, jestem pewny, że tego nie zrobi, że swoją metodą będzie bił się w nasze cudze piersi, nie swojej zbrodniczej formacji komunistycznej, której od dzieciaka był wiernie służył. Nic więc dziwnego, drodzy słuchacze, że sam tam się zjawi. Nie zjawi się prezydent Niemiec, a przecież wiemy, że sprawcza rola była niemiecka również, że wiemy ten nabój, który odnaleziono przy ekshumacji, to był nabój oficera niemieckiego. Czy nawet właśnie z racji jednego nawet wypadku ten prezydent Niemiec nie powinien być ściągnięty? Nie.
To prawie 100 łusek niemieckich.
No, o co chodzi? Czy to nie ubliża? Czy to nie jest policzkiem dla nas i dla sprawującego urząd prezydenta, że on sam będzie takim, prawda, a nie będzie, a ktoś inny nim się, że tak powiem, zastawi. Nie, tak nie może być. Może przepraszać siebie, a nie nas, bo narusza w ten sposób nasze dobra osobiste. I drodzy słuchacze, złożył pozew do sądu pan poseł Antoni Maciejewicz z Ruchu Katolicko-Narodowego przeciw prezydentowi Kwaśniewskiemu za to, że narusza on dobra osobiste posła Maciejewicza, że narusza tymi swoimi przeprosinami, bo włącza jego do grona współwinnych. Nie, do tego pozwu już przyłączyło się, swoje podpisy złożyło 5000 osób. Sądzę, że jeszcze więcej tych podpisów się złożonych będzie. Ale i to powinno przywołać do rozsądku sprawującego urząd prezydenta, żeby nie miał czelności mówienia i przepraszania w imieniu narodu naszego polskiego. W swoim własnym imieniu i komunistów, z których on rodu się wywodzi.
Ja może jeszcze dodam, bo to jest ogromnie ważne, co profesor Bender podkreślił tu na koniec, o tym, jakie będą skutki tych haniebnych przeprosin ze strony pełniącego obowiązki prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. On kompromituje w ten sposób Polaków w oczach świata. Naraża ich na pośmiewisko, naraża ich na hańbę. Tym bardziej, że minęło 60 lat od wojny i niestety przez to, że właśnie formacja komunistyczna, antypatriotyczna od początku dzierżyła władzę. Przecież to w imieniu tej formacji Bierut w 1945 roku mówił do Trumana i Churchilla, że naród polski prosi, aby Lwów przyznano Ukrainie. Tacy ludzie rządzili.
Iden powiedział, ten to pisuje, to zrobiło nieprzyjemne wrażenie
Ale dodajmy, że zaczęli, była to formacja sługusów wobec Związku Sowieckiego, który nas trzymał wtedy w tej niewoli i co mu krabował od 1945 roku. Ale że przez dziesięciolecia ta służalczość powodowała, że nie broniono Polski w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie broniono Polski w oficjalnej prasie. Ja przypomnę, o czym pisał Jacek Woźniakowski, redaktor naczelny Znaku, w 1989 roku w Le Monde francuskim. Otóż on tam podkreślił taką dziwną sprawę, że właśnie na początku lat 60. cenzura, Ministerstwo Kultury, Wydział KC blokowały wydanie książki o pomocy Polaków Żydom. Akurat książki Bartoszewskiego i Lewinówny. Zdawałoby się, że wszyscy powinni być w Polsce zainteresowani, żeby taką książkę wydać, to jak najszybciej. A tu polskie Ministerstwo Kultury, polskie w cudzysłowie, polska cenzura blokowały tą książkę, bo służyły interesom rosyjskim, a w interesach sowieckich było cały czas od początków po wojnie pokazywanie, że Polacy to jest taki naród fanatyczny, antysemicki, który trzeba trzymać twardą ręką i dlatego potrzebna jest ta ręka sowieckiego imperium. I właśnie przez to nie broniono polskiego obrazu, nie przedstawiano heroizmu polskiego. Przecież tych wspaniałych dziesiątki generałów polskich, których pozbawiono obywatelstwa w 1946 roku, łącznie z najdzielniejszym, zdzielnym generałem Maczkiem. Dodajmy do tego, nie pokazywano polskiego męczeństwa, bo to nie leżało w interesie tych warstw rządzących, służalczych wobec Sowietu. I za to teraz płacimy. Te dziesięciolecia luki historycznej o Polsce, o polskim bohaterstwie, o polskim heroizmie są wykorzystywane teraz do opluwania narodu. I ktoś, kto będąc prezydentem pomaga w tym, bo to jest faktyczna pomoc, to szkodzi absolutnie interesom narodowym, ale z jednej strony niezwykły cios dla obrazu Polski i Polaków w świecie, ale jest też druga rzecz, z której trzeba też ciągle mówić. To naraża nas potencjalnie na bardzo ciężkie szkody materialne. Są te roszczenia żydowskie wobec Polski. To, co potępiał tak ostro uczciwy żydowski profesor Finkelstein, mówiąc o tych 65 miliardach roszczeń. Przecież nieprzypadkowo książką Grossa Sąsiedzi, bo wymachiwano i wymachuje się w Nowym Jorku podczas procesu, który tam postawili, rozpoczęli Żydzi amerykańscy przeciwko Polakom o mienie. Ja przypomnę, że Żydzi dostali dziesiątki miliardów dolarów odszkodowań od Niemców. My nie dostaliśmy ani od Niemców, ani od Rosjan, a teraz dostajemy te smutne resztki dla robotników, odszkodowanie, które jeszcze Niemcy próbują... po najniższym kursie marki próbują nam przydzielić.
I teraz, ochłap dają.
I teraz przeprosiny w prawie międzynarodowej, jeszcze raz przypomnijmy, w odróżnieniu od ubolewania, które jest gestem humanitarnym i moralnym, to pociągają za sobą zadośćuczynienie materialne. Doktor Czekajewski z Nowego Jorku pisał w naszym dzienniku i w życiu, że przeprosiny oficjalne wypowiedziane przez prezydenta Kwaśniewskiego mogą ogromnie wzmocnić te roszczenia żydowskie wobec Polski. Przecież to jest ogromna, karygodna nieodpowiedzialność i my będziemy wszyscy spłacali cały naród za to, co zrobi prezydent Kwaśniewski. Czy jego właśni ludzie z SLD to poprą? Ja się tak starałem. Czy oni wiedzą, na co ich ulubiony kandydat na prezydenta naraża wszystkich Polaków i także ich przez te swoje niegodne przeprosiny?
No i tak 22.54. Może jeszcze tylko tyle powiem, że autor tej wymieniającej książki, czy panowie profesorowie troszkę inaczej określają tę książkę, Sąsiedzi, pan profesor od socjologii Jan Tomasz Gross, jest także członkiem Rady Fundacji Batorego. Nie wiem, czy to ma związek tutaj z tym.
Tak jest. Ojcze, dostał nagrodę Nike literackich kręgów za najwspanialsze, tu może to słusznie, bo to jest rzeczywiście dużej rangi bajkopisarstwo.
To ja bym trochę bardziej bezwzględny. Ja uważam, że trochę profesor Bender załagodnie używa załagodnego określenia bajki. Bajki, na pewno nie bajki Andersena i nie baśnie. Raczej to jest to ponure baśnie, ale ponure typu Grimma, braci Grimmów, bo oni byli sadystami. To bardziej coś z tego typu, no tak, wymysłu.
Sadystyczne baśnie.
To moglibyśmy na przykład urazić twórczość naszego chociażby Krasickiego, prawda?
Czy La Fontaine'a.
Albo
na
fontę.
Krylona rosyjskiego. Tak. Tutaj się zgadzam.
No to już po prostu mamy to uściślone. Może teraz zaśpiewa dla nas reprezentacyjny zespół artystyczny Wojsko Polskiego. Przywitamy za chwileczkę słuchaczy z Chicago i zapraszam Państwa do wspólnej dyskusji na ten właśnie temat poruszony przez obu naszych gości. Pan profesor Jerzy Robert Nowak i pan profesor Ryszard Bender.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt całość, że nie wytrze straży chłap. Polski żołnierz po tej stronie na Europie trańczył gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, płuczy nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Żydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalony białej broni, do wiktorii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskie kątki drzew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten szkiel. Póki Polska żyje w nas, Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze serce pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zacznij złoty róg.
na ten tekst zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego daje nam też dużo otuchy i kierunkować będzie nasze dyskusje. Moje miejsce zajmie zaraz ojciec Grzegorz. Drodzy radiosłuchacze, jeszcze dla Wejherowa pozdrawiam od wszystkich oczekujących w domach. Pielgrzymi z Częstochowa odwiedzili Radio Maria w Toruniu tutaj o 22:00 i szczęśliwie teraz wracają do domu. Tę wiadomość przekazała nam pani Awelina. A w tym momencie za chwileczkę już przywitamy Chicago i tak rozpocznie się nasza rozmowa. Przypomnę, w naszym studio pan profesor